Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Ojciec Święty zaapelował o pokój w Iraku i o ochronę ludności cywilnej w Mosulu. O nadziei zakorzenionej w wierze mówił Franciszek na audiencji ogólnej. Obecnych na niej Polaków zachęcił, by uczyli się żyć prawdziwą nadzieją. Witam 29 marca i zapraszam na aktualności. Na audiencji ogólnej papież zaapelował o ochronę ludności cywilnej w walkach o wyzwolenie zachodniego Mosulu spod panowania państwa islamskiego. Franciszek mówił o tym, pozdrawiając iracką delegację złożoną z przedstawicieli różnych religii. Przypomniał, że siłą Iraku jest właśnie pielęgnowanie jedności w różnorodności.
Drodzy bracia, zachęcam was, byście dalej to rozwijali i proszę, módlmy się, aby poprzez pojednanie i zgodę między różnymi grupami etnicznymi i religijnymi Irak osiągnął pokój, jedność i pomyślność. Moją myślą ogarniam ludność cywilną, która utknęła w zachodnich dzielnicach Mosulu, a także uchodźców wojennych. Poprzez modlitwę i duchową bliskość łączę się z nimi w ich cierpieniach, wyrażając głębokie ubolewanie z powodu ofiar tego krwawego konfliktu. Ponawiam mój apel, aby wszyscy wszelkimi siłami zaangażowali się w obronę ludności cywilnej, widząc w tym swój moralny i pilny obowiązek.
Nadzieja chrześcijanina jest zakorzeniona w wierze, opiera się na zaufaniu słowu Pana Boga i dlatego możemy ją zachować również wtedy, gdy wydaje się to niemożliwe, mówił papież na audiencji ogólnej. Centralną postacią dzisiejszej katechezy był Abraham i jest on naszym ojcem nie tylko w wierze, ale i nadziei. Pan Bóg obiecał mu liczne potomstwo i Abraham zachowuje nadzieję na spełnienie tej obietnicy pomimo postępującej starości i bezpłodności jego żony Sary.
Nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe i że obumarłe jest łono Sary. To jest właśnie owo doświadczenie, do którego przeżywania i my jesteśmy wezwani. Bóg, który objawia się Abrahamowi, jest Bogiem, który zbawia, Bogiem, który wyprowadza z rozpaczy i śmierci, Bogiem, który powołuje do życia. W dziejach Abrahama wszystko staje się hymnem na cześć Boga, który wyzwala i odradza. Wszystko staje się proroctwem. A staje się proroctwem dla nas, którzy teraz rozpoznajemy i celebrujemy spełnienie tego wszystkiego w tajemnicy paschalnej. Bóg rzeczywiście wskrzesił z martwych Jezusa, abyśmy i my mogli w Nim przejść ze śmierci do życia.
Przybyłych na środową audiencję Polaków Ojciec Święty zachęcił, aby uczyli się żyć prawdziwą nadzieją.
Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie grupę niewidomych z Wieliczki. Drodzy bracia i siostry, przygotowując się do sprawowania tajemnic śmierci i zmartwychwstania naszego Pana, uczmy się żyć nadzieją mocniejszą od śmierci i każdego zła, bo opartą na słowie Boga, który wskrzesił z martwych swojego Syna i również nas wskrzesi do nowego życia. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy.
La sua benedizione vi accompagni sempre.
Ojciec Święty zachęcił do podjęcia refleksji nad wyzwaniami ewangelizacji i towarzyszenia młodzieży, aby poprzez dialog i spotkanie młodzi ludzie byli przekonującymi głosicielami radości Ewangelii we wszystkich środowiskach. Franciszek pisze o tym do uczestników sympozjum poświęconego młodzieży. Odbywa się ono w Barcelonie z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy. Obrady otworzył arcybiskup Marek Jędraszewski. Zauważył, że współczesna Europa znajduje się w głębokim kryzysie. Przypomniał, że dotyczy to przede wszystkim polityki, która tworzy przepisy przeciwne elementarnym prawom człowieka, łącznie z tymi dotyczącymi życia. W takim kontekście, mówił metropolita krakowski, towarzyszenie młodym w drodze do Chrystusa musi wyrażać się w mądrym i cierpliwym ukazywaniu prawdy o tym, kim jest człowiek.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Wrocławski Ośrodek Pamięci Przyszłość świętuje 10 lat swego istnienia. Naszym gościem będzie jego dyrektor Marek Mutor, który opowie o zadaniach tej placówki, a także o znaczeniu tej instytucji w promowaniu roli Kościoła na ziemiach odzyskanych. Rozmawia z nim Patrycja Jęczmionka-Błędowska.
...69 wystaw, 22 projekty dokumentacyjno-badawcze, 1000 relacji świadków historii, 39 konferencji i debat, 4 festiwale, 15 filmów i 8 wydarzeń rocznicowych. To tylko część dorobku Ośrodka Pamięć i Przyszłość w ciągu 10 lat istnienia. A w studium Marek Mutor, dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ośrodek Pamięć i Przyszłość powstał 10 lat temu, dokładnie 11 marca 2007 roku, dzięki decyzji ówczesnego ministra kultury Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Jaki był cel wtedy ośrodka? Przypomnijmy początki tej instytucji.
Ośrodek powstał po to, żeby dokumentować i upowszechniać dziedzictwo stworzone po II wojnie światowej na tak zwanych ziemiach zachodnich i północnych we Wrocławiu, na tych terenach, które zostały w wyniku wojny włączone do państwa polskiego. No, część z nich także było w tym państwie polskim wcześniej. Od samego początku pracowaliśmy nad tym, żeby zbierać dużo relacji osób, które pamiętają wydarzenia historyczne, żeby zbierać dokumenty, pamiątki, żeby pokazać ten wielki wysiłek, który polska społeczność włożyła tutaj i w odbudowę, i w, powiedzmy, oswojenie tej przestrzeni, która początkowo była obca, i w pojednanie polsko-niemieckie, czyli przezwyciężenie bardzo trudnych relacji, które po II wojnie światowej wywołanej przez Niemców przecież były, relacje polsko-niemieckie były bardzo trudne, jeszcze antagonizm był wzmacniany przez władze komunistyczne i na tych terenach przecież i opozycja demokratyczna była bardzo silna i o tym wszystkim należało po prostu opowiedzieć i sobie, i światu.
Początki głównie ośrodka skupiały się wokół działalności edukacyjnej, ale znaczącą zasługą instytucji było wypromowanie dziedzictwa kardynała Bolesława Kominka poza granicami także naszego kraju.
To prawda. Historia Dolnego Śląska i innych terenów, o których tutaj mówimy, jest nie do wyobrażenia bez roli Kościoła katolickiego. I to zarówno w tych pierwszych powojennych latach, kiedy struktury polskiej administracji kościelnej były właściwie jedynym takim realnym czynnikiem integracji społecznej, jakiegoś takiego bezpieczeństwa społecznego w tej niepewnej powojennej sytuacji. Kościół katolicki odgrywał olbrzymią rolę w takiej odbudowie społecznej i także materialnej, bo przecież akcja odbudowy kościołów czy pomoc charytatywna w tych pierwszych powojennych latach to była bardzo istotna sprawa, ale też Ośrodek Pamięć Przyszłość bardzo mocno zajął się postacią kardynała Bolesława Kominka, który był autorem orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich, tego słynnego listu podpisanego przez polskich biskupów w Rzymie w 1965 roku, który to dokument był kamieniem milowym, jeśli chodzi o przełamywanie powojennego antagonizmu polsko-niemieckiego. Wokół postaci Bolesława Kominka, który, przypomnijmy, że apelował o pojednanie z Niemcami, ale w interesie polskiej racji stanu. Znaczy on uważał, że bezpieczeństwo granicy na Odrze i Nysie musi się opierać na porozumieniu tych dwóch narodów, polskiego i niemieckiego, a nie, dodajmy, na gwarancjach sowieckich, które umacniały reżim komunistyczny w Polsce. Udało się postać Bolesława Kominka zaprezentować w bardzo różnych, szerokich kręgach i przypomnieć także po niemieckiej stronie tę postać. W roku 2015, kiedy mieliśmy 50. rocznicę orędzia biskupów polskich, zorganizowaliśmy międzynarodowe projekty wystawiennicze, także we współpracy z Fundacją Episkopatu Niemieckiego Maximilian Kolbe Stiftung. To jest wystawa, która była pokazywana i w Polsce, i w Niemczech. Wspieraliśmy też projekt realizowany przez miasto Wrocław, wystawy o kardynale Kominku, która podróżowała, była między innymi w Muzeum Watykańskim, w Berlinie, Wrocławiu oczywiście. Teraz jeszcze może będzie prezentacja i w Brukseli. Nawiązaliśmy szereg kooperacji międzynarodowych. Pod hasłem kardynał Kominek zebraliśmy też elitę młodej Europy, można powiedzieć, organizując forum młodych Kominka, w którym takim niedużym seminaryjnym spotkaniu, ale uczestniczyli młodzi z wielu krajów, którzy mamy nadzieję w przyszłości staną się elitą europejską i będą się także odwoływać do tego dziedzictwa. Także tych działań było bardzo wiele i wydaje się, że teraz postać Bolesława Kominka jest bardziej znana i w Polsce, i na świecie.
Ośrodek nie zapomina zatem o postaciach związanych z wiarą i religią. Kogo jeszcze wypromowaliśmy?
Bardzo mocno w naszych wystawach i projektach edukacyjnych zwracamy uwagę na rzeczywistość tuż powojenną w latach 40. i rolę Kościoła, którą wówczas odgrywał. Można powiedzieć, że tutaj koncentrowaliśmy się na postaciach Kościoła katolickiego i tych znanych, takich jak Bolesław Kominek, który wówczas administrował diecezją w Opolu, jak i Karol Milik, który był tutaj we Wrocławiu, ale także na tych kapłanów, tak zwanych zwykłych proboszczów, kapłanów, którzy często przyjeżdżali ze wschodu wraz ze swoją parafią, gdzieś się osiedlali. Takich jak na przykład ksiądz Franciszek Rozwód, jeden z najstarszych kapłanów archidiecezji wrocławskiej, który bardzo dobrze wspominał, miał bardzo w żywej pamięci wspomnienia o tym, jak przyjechał tutaj na Dolny Śląsk, jak organizował parafię, jak właściwie był jedynym takim punktem orientacji dla swojej społeczności, z którą przyjechał tutaj z Kresów. Wspomnienia tego kapłana zostały przez nas utrwalone, były też podstawą takiego krótkiego filmu dokumentalnego. Tego typu historie stawały się też często jakby przedmiotem naszych prezentacji wystawienniczych, a staramy się wystawy urozmaicać różnymi nie tylko eksponatami, nie tylko zdjęciami, ale także multimediami i myślę, że to było takie bardzo żywe wskazanie na rolę Kościoła w latach tuż powojennych. To jest taka rola bardzo zapomniana. Kiedy władze administracji polskiej, tej komunistycznej, jeszcze nie były w stanie na dobre jakby zapanować nad tymi procesami, które tutaj się działy, kiedy jeszcze była bardzo duża rola Armii Czerwonej w takim znaczeniu, że to była rola łupieszcza, można tak powiedzieć, kiedy ludzie nie wiedzieli, gdzie się zwrócić, czy zaraz będą wracać tam, skąd przyjechali, jak mają się odnieść do tych mieszkańców, którzy tutaj zastali, to Kościół był takim jedynym ośrodkiem integracji społecznej i zapewniania bezpieczeństwa. Przykładowo Bolesław Kominek, który był wówczas administratorem apostolskim w Opolu, w randze infuata, bardzo to widać jakby i w dokumentach z tego okresu, bardzo się starał o to, żeby osoby narodowości niemieckiej, albo tak zaklasyfikowane jako osoby narodowości niemieckiej, które nawet musiały opuścić wówczas Polskę, były traktowane należycie, na tyle, na ile można, starał się zabezpieczyć potrzeby ich duszpasterskie. Mimo nacisków władz komunistycznych nakazał swoim kapłanom, aby spowiadali także w języku niemieckim, tam gdzie to możliwe. Starał się o odprawianie w obozach przejściowych mszy dla tych osób, ale także z drugiej strony bardzo mocno występował w interesie Polaków, którzy tutaj przybyli. Wiele osób uchronił przed represjami komunistycznymi, angażując ich gdzieś w tworzonej kurii biskupiej i tak dalej, i tak dalej. Więc to była wielka rola, którą trzeba docenić i którą trzeba dzisiaj przypominać. I myślę, że też rola Kościoła w powojennej Polsce, czy w powojennym Wrocławiu nawet, bardzo też ma takie odzwierciedlenie materialne. Tutaj mówimy o Madonnach Kresowych, które były przewożone często z Kresów, obrazy, ale także inne dewocjonalia. One często były tym jedynym takim nośnikiem pamięci o tym, skąd przyjechali ci ludzie. Takim pięknym, emocjonalnym symbolem tego, skąd pochodziliśmy.
Dolnoślązacy mają poczucie własnej wartości, a także wyraźnie ukształtowaną tożsamość, także tę religijną?
Akurat na tych terenach ziem zachodnich i północnych kwestia religijności jest raczej słabiej zakorzeniona niż wreszcie Polski. To wynika stąd, że po wojnie na tych terenach przyjechali ludzie z bardzo różnych stron i właściwie ludzie wykorzenieni, którzy dopiero musieli jakby swoje tradycje jakby odnaleźć z powrotem, czy odbudować tutaj na tych terenach. Po drugie, ważnym aspektem było to, że komuniści próbowali jakby z tych terenów, które zostały włączone w skład państwa polskiego, zrobić takie tereny, gdzie jakby zostanie stworzony ten nowy komunistyczny człowiek. Tutaj propaganda była bardzo, bardzo silna i można powiedzieć to, że mimo wszystko jakby jesteśmy katolikami, może jakby jest mniejszy procent praktyk religijnych, ale można powiedzieć, że tak jak wreszcie Polski, ta kultura chrześcijańska jest tutaj mocno zakorzeniona, to jest zasługa właśnie polskiego kościoła, który tutaj mimo bardzo trudnych warunków i przez wiele lat, bo przecież do lat 70. nie mając ustanowionej takiej ostatecznej kanonicznej struktury diecezji na tych terenach, wykonał gigantyczną pracę, żeby w zwarciu z tym państwem komunistycznym jednak wygrać duszę Polaków na ziemiach zachodnich i to się w jakiejś przynajmniej mierze udało. Myślę, że warto tutaj też wskazać na postaci inne niż tylko wielkich biskupów, którzy byli absolutnie wielcy i jakby ich rola jest niepodważalna, ale na przykład ksiądz Aleksander Zienkiewicz, wujek, wychowawca pokoleń wrocławian, którego proces beatyfikacyjny się teraz toczy, też w Centrum Historii Zajezdnia, które jest takim naszym miejscem prezentacji różnych wystaw. W tym roku będzie wystawa biograficzna poświęcona tej postaci. Można powiedzieć, że to jest też praca właśnie masy zwykłych kapłanów, którzy nie poddawali się naciskom komunistycznym, którzy mimo różnych represji organizowali lekcje religii, prowadzili pracę wychowawczą z młodzieżą i dzięki temu udało się te dusze uratować.
Największe osiągnięcie ośrodka w przeciągu tych 10 lat?
Jest projekt, który zakończyliśmy w zeszłym roku. To się nazywa Centrum Historii Zajezdnia przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. W Zajezdni, w której w roku 80. rodziła się Dolnośląska Solidarność, zbudowaliśmy wielkie, wspaniałe centrum wystawienniczo-konferencyjne, gdzie jest wystawa główna o powojennej historii Wrocławia, multimedialna, bardzo taka sensualna w tym sensie, że działająca na zmysły, ale jest też wielka przestrzeń dla debat, dla konferencji, dla działalności edukacyjnej, która jest codziennie niemal tam coś się dzieje. I to jest taki takie nasze wielkie osiągnięcie, bo dzięki temu zakończyliśmy ten etap, 10-letni etap pionierski w historii naszej instytucji i teraz mamy własną siedzibę i wielką przestrzeń do działalności różnego rodzaju.
W ubiegłym roku Ośrodek Pamięć i Przyszłość aktywnie włączył się także w 1050. rocznicę Chrztu Polski, a także Światowe Dni Młodzieży.
No jeśli chodzi o 1050-lecie Chrztu Polski, to tutaj Ośrodek Pamięć i Przyszłość też w jakimś stopniu uczestniczył w programach rządowych, które wówczas miały miejsce i co było bardzo ważne, realizowaliśmy projekt, który się nazywał Kultura Wartości. To był kongres intelektualistów z całej Europy, którzy starają się odnajdywać w kulturze europejskiej wątki chrześcijańskie i wskazywać na ich wagę w tej kulturze. Dyskusje były bardzo ciekawe, byli i badacze, i praktycy, i artyści z Polski, z całego świata. Ponadto, jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży, no to tutaj jakby w ramach Dni Diecezjalnych też nasz ośrodek był dostępny. Ja też mam takie osobiste doświadczenie, bo w ogóle bardzo sobie chwalę to, że mogłem w trakcie tego dziesięciolecia też przez długich kilka miesięcy zostawić ośrodek w dobrych rękach mojego zastępcy Wojciecha Kucharskiego. W tym czasie pracowałem w Narodowym Centrum Kultury, gdzie osobiście byłem zaangażowany w organizację ogólnopolskich obchodów w 1050-lecia Chrztu Polski. To doświadczenie pokazało mi, jak bardzo ważne jest to, żeby ważne rocznice dla państwa, dla narodu były obchodzone w sposób, nawet tak bym powiedział, spektakularny, że to jest jednak bardzo wspólnototwórcze, że to jest bardzo jakby ważny element naszej kultury, też tworzenia wspólnoty. Bardzo trudno wyobrazić sobie Polskę bez kultury chrześcijańskiej. Europę także, ale Polskę szczególnie. I te obchody to chyba pokazały.
A w ramach przyszłorocznej okrągłej rocznicy setnej odzyskania przez Polskę niepodległości ośrodek przygotowuje kilka projektów. Między innymi buduje sieciowe muzeum, które będzie realizować wspólne projekty. Nie byłoby niepodległości bez wiary.
W 2018 roku przypada stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Trudno sobie wyobrazić, żeby ta niepodległość była odzyskana bez właśnie wiary, także wiary chrześcijańskiej, szczególnie w wersji katolickiej, jeśli można się tak wyrazić, bo przecież przez lata zaborów Kościół był tym miejscem pewnej wolności, czy podtrzymywania także tradycji narodowej, a właściwie odkrywania tradycji narodowej, bo na XIX wiek przypada tak naprawdę taki okres, kiedy uświadomienie narodowe, także na wsi, zaczyna postępować. To była bardzo ważna rola, ale też warto dostrzec rolę Kościoła w latach już późniejszych, czyli w okresie komunistycznym, kiedy Polska jakby ponownie straciła tę niepodległość w jakimś sensie. I Kościół odgrywał szalenie ważną rolę, zapewniając jakąś przestrzeń wolności dla tych, którzy chcieli działać w opozycji, którzy chcieli jakby mieć inne stanowisko niż marksistowska władza, więc rola Kościoła jest tutaj niesamowicie ważna. Nasz ośrodek w przyszłym roku przygotowuje taki ciekawy projekt poświęcony stulatkom w naszym regionie, czyli tym, którzy się urodzili w roku odzyskania niepodległości albo wcześniej, pamiętają, może nie pamiętają, bo byli małymi dziećmi, ale jakby są rówieśnikami tej niepodległości. Ale to nie tylko chodzi o pewien taki efekt stulecia, ale chodzi też o to, żeby zwrócić uwagę na osoby, które no właściwie przeżyły ten najbardziej burzliwy dwudziestowieczny okres historii Polski, były świadkami tych wydarzeń, jakby na ich przykładzie opowiedzieć tę historię. Odzyskanie niepodległości na naszych terenach, czy ta rocznica ma swój specyficzny posmak, bo przecież w 18 roku te tereny no nie były w składzie państwa polskiego. Toczyły się walki o przynależność Śląska i ostatecznie Śląsk został podzielony. Akurat Dolny Śląsk stał się składową państwa niemieckiego. Niemniej jednak przecież dzisiaj tutaj żyją Polacy, którzy identyfikują się z historią Polski, z historią swojego narodu i tutaj także na Dolnym Śląsku przez lata, na przykład okresu komunistycznego, bardzo mocno rocznice narodowe były wykorzystywane właśnie w akcji opozycyjnej. No i warto jakby o tym przypomnieć i też tutaj świętować niepodległość. A trzeba powiedzieć, że we Wrocławiu mamy bardzo fajne tradycje świętowania, na przykład radosną Paradę Niepodległości, którą od lat organizujemy. Organizuje Ewa Skrzywanek i my też chętnie to wspieramy, bo to jest pokazanie, że można w bardzo fajny, ciekawy sposób z dziećmi świętować niepodległość.
Dziękuję bardzo. Marek Mutor, dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Przypomnę, że rozmowę przeprowadziła Patrycja Jęczmionka-Błędowska z Radia Rodzina. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.